Co dalej z reformą podatkową? To temat kolejnego panelu w strefie SGH. Bardzo miło jest mi przywitać profesora Dominika Gajowskiego, Zakład Prawa Podatkowego, Katedra Teorii Ekonomii, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej. Panie profesorze, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Strasznie długie te nazwy macie w SGH. Zawsze się zastanawiam, czy mi wystarczy jednego wydechu, żeby wymienić to.
Świetnie sobie pan radzi.
Dano nam 20 minut na to, żeby odpowiedzieć na pytanie, co dalej z reformą podatkową. Pan profesor przed naszym spotkaniem z państwem mówił, że mógłby to zamknąć w jednym słowie, to może nie w jednym, panie profesorze, ale w kilku więcej, co moglibyśmy zrobić z tym czymś, co bardzo odważnie nazwano Polskim Ładem. W obszarze podatkowym oczywiście.
Bardzo ciekawy temat i myślę, że wszyscy jesteśmy zainteresowani, bo podatki są bardzo blisko nas, nie tylko jako osób fizycznych, ale i przedsiębiorców szczególnie. A co polaryzuje na gospodarkę? No, jesteśmy, myślę, widzami pewnego rodzaju teatru reform, które przeprowadzane są w ostatnich miesiącach, no bo mówimy o tak zwanym Polskim Ładzie 1.0, Polskim Ładzie 2.0 i no, musimy w pewien sposób ocenić to, jak to wygląda i faktycznie co zrobić dalej. Wiemy dobrze i to chyba już zostało stwierdzone również przez samych architektów tej reformy, no, że te pierwszy wstęp no, nie był udany, tak delikatnie mówiąc, żeby zachować tutaj pewne niuanse dyplomacji. Mamy również nowy ład 2.0, który w pewien sposób modyfikuje, poprawia, a więc generalnie, żeby mniej bolało. Co nie oznacza, że na tym możemy postawić kropkę, a wręcz
przeciwnie. I nie zacząć rozmowy o nowym Polskim Ładzie zero po prostu, czyli odbudować od początku, stworzyć system.
Ja myślę, że w tej sytuacji, jeżeli popatrzymy sobie na reformy systemów podatkowych, to najgorsze jest to, że poprawia się coś, co jest niezwykle nieudane. To jest największa sztuka, bo wiadomo, że zawsze nie będzie to idealne. I w tej sytuacji warto się zastanowić i myślę, że jest to konieczne, ale w bardzo systemowy sposób zrobienie generalnej reformy, ale bazującej na pewnej dyskusji pomiędzy podatnikami, pomiędzy środowiskami, jak wprowadzić nowe regulacje, szczególnie mówię tu o podatkach, ekspertami oczywiście, szczególnie podatkach dochodowych. Podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, proszę państwa, są to podatki, które mają już ponad 30 lat. A przetrwały no, niejedną wojnę systemową, można powiedzieć, bo tych reform było bardzo dużo. Ja już, proszę państwa, mogę powiedzieć, że podatek dochodowy od osób fizycznych przez 30 lat nowelizowany był, uwaga, ponad 320 razy. Już nie mówię o ostatniej reformie, co oznacza, że wydaje nam się, że jest, jakby powiedzieć, konieczne wprowadzenie absolutnie nowych rozwiązań i to jest konieczne zarówno co do podatków dochodowych od osób fizycznych, jak i podatku dochodowego od osób prawnych. Oczywiście zobaczymy w najbliższych miesiącach, a i roku podatkowym, jakie skutki przyniesie nowy ład 2.0, a więc ten modyfikujący, ten poprawiający, ten odraczający pewne negatywne skutki, bo to będzie niewątpliwie istotne.
To panie profesorze, to ja muszę dopytać. W kontekście kondycji naszego budżetu, wyprowadzania kolejnych działów z tego budżetu po to, żeby deficyt i dług wydawały się okiełznane, słyszymy, prawda, wyprowadzenie środków na obronność i tak dalej. W kontekście zbliżających się za rok wyborów, a więc odroczenia tak naprawdę, odroczenia pewnych niezbędnych zmian, jakie konsekwencje to pana zdaniem, ten najbliższy rok w takim podejściu będzie rodził dla nas, dla podatników i dla naszego państwa, dla naszej gospodarki?
No przede wszystkim...
Bo mamy zawieszony tak naprawdę Polski Ład, prawda?
Odroczony. Bym powiedział tak. Odroczone skutki, co dopiero prawdopodobnie poczujemy koniec 23 i wtedy będziemy widzieli. No oczywiście jakoś przypadkowo zbiega się nam to z rokiem wyborczym, ale uznajmy, że jest to przypadkowe.
Czysty przypadek.
W związku z tym będziemy widzieli, jak to wygląda. Natomiast niewątpliwie odbije się to na finansach publicznych, bo pamiętajmy, proszę państwa, jedną rzecz, że podatki z jednej strony odczuwamy to jako podatnicy, osoby fizyczne, jako przedsiębiorcy, gospodarka, ale z drugiej strony na kondycję finansów publicznych, na co trzeba dbać. Oczywiście pewnego rodzaju mechanizmy, instrumenty, o których Pan mówi, no one nie wpływają na kondycję finansów publicznych, a żeby nie powiedzieć bardziej drastycznie, no w pewien sposób szkodzą.
No dobrze, ale to jaki będzie ten rok? Co on zmieni? Bo czy my możemy sobie pozwolić na to, żeby przez rok nic nie robić w tym obszarze, przeczekiwać?
No, tutaj pewnie jest dużo działań, bo jeżeli będziemy analizowali skutki ostatnich działań, czyli tak zwanego Polskiego Ładu 2.0, no to bardzo dużo się jednak dzieje. Zarówno w podatku dochodowym od osób fizycznych, mamy zmianę stawki podatkowej dla osób rozliczających się na tak zwanym etacie. W podatkach dochodowych od osób, podatku dochodowym od osób prawnych jest bardzo dużo zmian. Oczywiście one mają charakter modyfikujący i zawieszający pewne skutki. No, to są jakieś działania i o tym trzeba jakby powiedzieć, no ale trudno to oceniać jakoś bardzo entuzjastycznie, no bo to jest naprawianie oczywistych błędów, no więc tutaj nie można mówić o jakichś spektakularnych działaniach. Co będzie się działo? No będzie się działo, że warto jednak ten czas poświęcić na rzeczową dyskusję. Właśnie co dalej? Z tego względu, że nie przygotowuje się reformy systemu podatkowego, w tym przypadku podatków dochodowych, od tak, w jeden miesiąc, trzy miesiące, cztery miesiące, tylko jest to dyskusja. Dyskusja na wielu płaszczyznach, zarówno oceny skutków regulacji, jakie one będą miały skutki dla państwa, no bo to jest bardzo istotne, z punktu widzenia bardzo istotnego, żeby system podatkowy był jasny i precyzyjny i przejrzysty. No, wiemy, że dzisiaj się borykamy z jedną rzeczą. Dzisiaj system podatkowy jest bardzo nieprzejrzysty. Ja się spotykam bardzo często z doradcami podatkowymi i oni sami nie wiedzą, jak pewne działania czynić.
Ja się bardzo często spotykam z moją księgową i ona też sama bardzo często nie wie jeszcze.
Więc... No właśnie i właśnie to jest taki skutek, ale jeżeli nawet, proszę Państwa, ocenimy Polskę w rankingach przejrzystości, to bardzo słabo wypadamy. Kolejna bardzo istotna rzecz, co na to warto zwrócić uwagę, podatnik, przedsiębiorca, który musi się rozliczać podatkowo, on musi bardzo dużo czasu poświęcić właśnie na borykanie się z tymi łamigłówkami podatkowymi. Czy tak powinno być jako przedsiębiorca? Przedsiębiorca,
nie powinno tak być.
Przedsiębiorca ma inny cel, a nie borykanie się z tymi problemami. Oczywiście można powiedzieć, biznes doradczy, doradcy podatkowi mają w tym okresie świetny czas, no bo nie narzekają na pracę. Także tutaj jakiś plus można dojrzeć.
Ja pamiętam, kiedy Irlandia próbowała reformować swój system podatkowy, za premiera Andy to było bodajże kilka lat temu już dobrych. 3 lata trwał okres przygotowywania się do zmiany, wdrażania zmiany. To były 3 lata bardzo intensywnej pracy, zarówno po stronie takiej edukacyjnej, popularyzacyjnej, informacyjnej, ze strony rządu, szkolenia, księgowe, doradcy podatkowi, przedsiębiorcy mieli 3 lata na przygotowanie się do tej zmiany. Pan mówi, mamy rok, wykorzystajmy go do dyskusji. W tej perspektywie irlandzkiej ten rok to nadal jest krótko, moim zdaniem. No to jakich podstawowych błędów, które wiemy już, że zostały popełnione, nie powinno się popełnić, które powinno się wyeliminować?
Przede wszystkim uprościć system podatkowy. Przede wszystkim uprościć system podatkowy, który powinien być przyjazny przede wszystkim dla podatników osób fizycznych, no niekoniecznie prowadzących działalność gospodarczą, zwykłego etatowca tak zwanego. To jest po pierwsze, on powinien czytać podatki, swoje obowiązki bardzo czytelnie. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli mam osobę i chcę skorzystać z urlopu, otwiera kodeks pracy i bardzo jasno sobie przeczyta, ile mu przysługuje urlopu. Czy będzie to mógł odczytać bardzo prosto z ustawy podatkowej? Nie, ustawa podatkowa jest tak zawiła, że tutaj nie mamy możliwości. Druga bardzo istotna rzecz, wprowadzenie pewnej kategoryzacji co do podatników prowadzących działalność tak zwaną korporacyjną. Z jednej strony podatników korporacyjnych międzynarodowe holdingi, z drugiej strony mały i średni przedsiębiorca. To są ewidentnie, jakby powiedzieć, te profile, na które warto zwrócić uwagę. Jeżeli widzimy nawet systemy podatkowe w państwach Unii Europejskiej, no to jest sprofilowane. Nie możemy do przysłowiowego jednego worka wrzucać no, wszystkich podatników prowadzących działalność gospodarczą, bo to był właśnie błąd ostatnich zmian.
Pan wspomniał małe i średnie przedsiębiorstwa. To jest baza, to jest fundament każdej gospodarki liberalnej. No to w jaki sposób, jakie tu są potrzeby? Co Pana zdaniem w tym kontekście należałoby zrobić? Bo znowu, jako laik odniosę się tylko i wyłącznie do tego, co czytam w mediach, a czytam o całym szeregu różnego rodzaju udogodnień wprowadzanych w krajach zachodnich Unii Europejskiej. Właśnie po to, żeby tych małych i średnich przedsiębiorców, także w kontekście tych dwóch szoków pandemicznego i wojennego, żeby wesprzeć, żeby im pomóc, żeby im ułatwić funkcjonowanie. Jakie konkretnie rozwiązania powinno się przygotować?
Pierwsze hasło, które brzmi właśnie ze strony małych i średnich przedsiębiorców, dajcie nam robić biznes. Dajcie nam robić biznes.
Nie przeszkadzajcie.
Nie przeszkadzajcie. Niech system podatkowy z jednej będzie strony prosty, ale niech on będzie ustawiony na najbliższe parę lat, żebyśmy się nie musieli borykać co roku z nowymi rozwiązaniami i łamigłówkami.
W trakcie roku podatkowego.
No właśnie. A więc to mamy cały czas, jakby powiedzieć, rozwiązywanie problemów. One są lepsze, gorsze oczywiście. Każdy może sobie znaleźć jakieś lepsze rozwiązania, czy ulgi badawczo-rozwojowe i tak dalej, bo też można oczywiście dostrzec pewnego rodzaju bardzo pozytywne impulsy. Ale co do zasady, stabilny system podatkowy jest to system, który jest oczekiwany nie tylko przez podatników, ale i gospodarkę. I widzimy, że najlepiej rozwijające się gospodarki bazują na bardzo stabilnym systemie podatkowym, uwzględniającym potrzeby dość specyficzne i potrzeby związane z czasem. Pamiętajmy również, że jesteśmy w dość specyficznym czasie, bo mamy pewnego rodzaju zagrożenia kryzysowe, inflacji i tak dalej. I to musi również system podatkowy uwzględniać potrzeby podatników, którzy również się będą z tym borykali.
To mówiliśmy o małych i średnich przedsiębiorcach, to sięgnijmy po te największe, największe w sensie globalnym. Tak, mamy Apple, Google, Amazon,
Facebook.
Facebook, o, dziękuję bardzo. GAFA, no właśnie. GAPA w pewnym sensie też. No i mamy wielką dyskusję na forum Unii Europejskiej na temat opodatkowania. No i mamy Polskę, która mówi nie.
Tak, no tutaj zawsze diabeł tkwi w szczegółach.
Irlandię zresztą wspomniano już.
Tak, no Irlandię to, skoro już pan redaktor powiedział o Irlandii, no klasyczny kraj Unii Europejskiej, który system podatkowy przebił swój sukces jako raj podatkowy, prawda? No to tutaj znamy, że Irlandia jest dość sprytnym krajem, który rozwiązania przyjęły, oczywiście szczególnie w kontekście tych dużych gigantów cyfrowych ze Stanów Zjednoczonych. Mamy w tej chwili sytuację w Unii Europejskiej, gdzie zbliżamy się do przyjęcia dyrektywy unijnej, która wprowadzi podatek dla dużych gigantów międzynarodowych, między innymi dla tych gigantów cyfrowych, o których pan powiedział GAFA. Oczywiście jak to prawo unijne, w tym przypadku podatkowe, musi być akceptacja wszystkich państw. Pojawiła się pewnego rodzaju weto z paru państw, Szwecja, Irlandia i tutaj Polska. Tak, związane to było z tym, że Polska nie godziła się, aby wprowadzać to rozwiązanie dwuetapowo, bo ta reforma związana była z pierwszym filarem, filarem związanym z alokacją zysku i filarem drugim wprowadzenie podatku 15-procentowego od tych gigantów. I reforma miała polegać na tym, że wprowadzamy jeden filar, potem czekamy i wprowadzamy drugi filar. Polska powiedziała nie, albo wprowadzamy wszystko, albo wprowadzamy nie. Oczywiście diabeł tutaj tkwi w szczegółach, bo pewne rozwiązania techniczne pokazują, że niektóre państwa mogły stracić, ale dla pocieszenia powiem, że został osiągnięty konsensus, w kontekście czego będzie najprawdopodobniej wprowadzona ta dyrektywa bez weta polskiego, z czego się bardzo cieszę, bo jednak uważam nie tylko jako problem krajowy, ale międzynarodowy kwestii skutecznego opodatkowania holdingów międzynarodowych. No, wiemy dzisiaj, jak to wygląda i sami to odczuwamy jako obserwatorzy.
To jest ten czas, kiedy chyba coraz głośniej, coraz otwarciej trzeba mówić o potrzebie regulacji ich funkcjonowania w różnych obszarach, nie tylko podatkowym, bo do tej pory raczej miały niezrozumiałe dla mniejszych podmiotów fory wszędzie. W zasadzie, we wszystkim, czym się zajmowały. Poprosiłbym na koniec, panie profesorze, o taką krótką konkluzję z dużym naciskiem na to, żeby zawierała jasną, optymistyczną puentę.
Niech ostatnie reformy będą dla nas lekcją nauczki, jak nie robić reformy systemu podatkowego, który ma bardzo duże skutki dla gospodarki, również dla samych podatników. A więc przemyślmy to i zróbmy naprawdę pewne działania, które będą pozwalały naszej gospodarce się rozwijać, a nie blokować.
Bardzo dziękuję. Profesor Dominik Gajewski, Zakład Prawa Podatkowego, Katedra Teorii Ekonomii, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej. Znowu się udało na jednym wydechu. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu. I zapraszam za kilka minut na nasz kolejny panel. Będziemy rozmawiali o